Przemysław Czarnek oskarża Poznań o seksualizację dzieci i twierdzi, że to oni mają problem z lekcjami religii. Co na to władze Poznania? Już za chwilę nasz wywiad z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest wtorek, 27 dzień lipca. Mamy niespodziankę. W studiu jest z nami rysownik Andrzej Patalon. Witam cię serdecznie.
Witam.
Andrzej jest już w trakcie tworzenia ilustracji do dzisiejszego programu. Mam nadzieję, że pod koniec programu zobaczymy efekty jego pracy. Jest także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, który popija kawę.
Tak. Kawę pierwszą dzisiaj.
Pierwsza
tak,
kawa.
Żeby się rozgrzać, ale że mamy dzisiaj wspaniałego gościa, to najpierw on was rozgrzeje, a ja was na razie tylko przywitam.
Ale zanim was rozgrzeje nasz gość główny, prezydent miasta Poznań, Jacek Jaśkowiak, pokażmy fragment przemówienia ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który jakoś nie bardzo lubi Poznań, chociaż sam urodził się w Wielkopolsce. Prosimy.
Tak, panie pośle Grupiński, to w Poznaniu jest ten problem. To wy tam w Poznaniu chcecie seksualizować te dzieci, wpuszczać organizacje, które je demoralizują, a my jako państwo mamy konstytucyjny obowiązek chronić dzieci przed demoralizacją.
A kilka dni wcześniej w rozmowie z Radiem Wrocław Przemysław Czarnek również odniósł się do Poznania.
Nie wiem, dlaczego religia budzi jakiekolwiek wątpliwości. Chcę panu powiedzieć, że budzi wątpliwości w Warszawie, budzi wątpliwości w Poznaniu. Natomiast nie budzi wątpliwości w Lublinie, nie budzi wątpliwości w Bychawie, nie budzi wątpliwości w Hrubieszowie. Tu dzieci chodzą na religię, otrzymują naukę, otrzymują informacje na temat systemu wartości, który leży u podstaw naszego społeczeństwa od 1050 lat i nikt nie robi z tego problemu. Więc też nie róbmy takiego wrażenia, że cała Polska teraz się sprzeciwia religii. Nie, naprawdę dzieci chodzą na religię w wielu miejscach w 100%, poza takimi właśnie aglomeracjami jak Warszawa, jak Poznań czy jak Gdańsk.
I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, czy rzeczywiście to z Poznaniem jest problem. Zapraszam teraz na naszą rozmowę z prezydentem miasta Poznań Jackiem Jaśkowiakiem, a później druga część programu pastor Paweł Chojecki i poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski, również z Poznania, a ja was zachęcam do zadawania pytań i pisania komentarzy z hashtagiem IPPTV na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze. Zapraszam na wywiad. Naszym gościem jest prezydent miasta Poznań, pan Jacek Jaśkowiak. Witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek kilka dni temu na mównicy sejmowej powiedział: to w Poznaniu jest problem, to wy tam w Poznaniu chcecie seksualizować dzieci, a wcześniej w Radiu Wrocław powiedział, że tylko Poznań i Warszawa, czasem też Gdańsk, jak dodał, mają problem z lekcjami religii w szkołach. I moje pytanie, panie prezydencie, czy z Poznaniem jest jakiś problem?
Znaczy, ja sądzę, że to nie tyle jest problem z Poznaniem czy z Warszawą. Polska ma problem z ministrem Czarnkiem, który po prostu taki, a nie inny poziom prezentuje również swoimi nieroztropnymi wypowiedziami, które również też nie bazują na jakichkolwiek danych, bo gdyby minister Czarnek był takim trochę bardziej pracowitym i dociekliwym człowiekiem, to by też sprawdził, jak wygląda kwestia tych lekcji religii na przykład w Łodzi czy w innych miastach. On się posługuje pewnymi kalkami, bo dla niego tak Poznań kojarzy mu się z tym złym zachodem i tymi wpływami zachodnimi, pewnie Warszawa również. Stąd takie, a nie inne wypowiedzi, no jednak osoby, która pełni tak ważną funkcję.
To rzeczywiście tutaj zaznaczę, nasza telewizja akurat nadaje z Lublina i my również zapytaliśmy mieszkańców Lublina, ale i Poznania o lekcje religii. Pokażmy fragment sądy z Poznania i wrócimy do rozmowy.
Minister Czarnek ostatnio wypowiedział się na temat lekcji religii. Powiedział, że w miejscowościach takich jak Hrubieszów, w Lublin jakby nie ma problemu z chodzeniem na religię, a w Poznaniu, w Warszawie czy w Gdańsku jest ten problem. I teraz pytanie dla mieszkańców właśnie Poznania, jak się czują? Jaka jest reakcja tak na słowa ministra Czarnka?
Jaka jest reakcja? Okropna jest reakcja. Wydaje mi się, że każdy człowiek, czy to jest uczeń, czy dorosły, czy dziecko, powinno mieć prawo do wyboru przede wszystkim, do swoich poglądów. Moje dziecko akurat nie chodzi na religię i jestem zbulwersowana tym, że od września będzie musiała uczestniczyć w tych zajęciach albo brać udział w etyce, notabene prowadzonej przez katechetę, który no, ma poglądy chrześcijańskie, co mi się bardzo nie podoba.
Myślę, że to nie jest prawda. Myślę, że w mniejszych miejscowościach też jest taki problem, że osoby też nie chodzą na religię. W mniejszych miejscowościach, my jesteśmy z mniejszych miejscowości, akurat nie jesteśmy z Poznania. I też jak ja chodziłem do szkoły średniej, to było rok temu, to jest taki problem, że większość moich kolegów też nie chodziło na religię.
Powiem szczerze, że nie każdy jest katolikiem, a religia jest w szkole no, katolicka i po prostu mam znajomych, którzy nie są innego wyznania.
Myślę, że jeżeli chodzi o religię, to jest wiadomo, że to jest kwestia indywidualna. Jednak w Poznaniu mi się zdaje, że wszyscy troszeczkę zamiatają ten temat pod dywan i nie wypowiadają się o tym głośno. Także według mnie jest raczej trochę to obojętne, jeżeli chodzi o miasto Poznań.
Myślę, że może to być problem w związku z tym, że Poznań to jednak jest środowisko bardzo urozmaiconych ludzi, niekoniecznie wszyscy są wierzący, a na przykład takie mniejsze miejscowości, no to często są właśnie takimi jeszcze tradycyjnymi miejscowościami.
Zgadzam się właśnie, że w większych miastach jakby ludzie mają gdzieś religię, bo jakby mają więcej do roboty.
No, lekcja religii czy etyki to jest indywidualna sprawa, także nie powinno być obowiązku. Taka jest moja opinia. A poza tym wiemy, jakich ministrów mamy w rządzie PiS-u, także pan nie będę komentował postępowań ministra Czarnka, bo dla mnie to nie jest żadnym ministrem.
Widzimy reakcję poznaniaków, panie prezydencie. Jaka będzie reakcja według pana społeczeństwa, jeśli rzeczywiście minister Czarnek dopnie swego i wprowadzi obowiązkową lekcję religii bądź etyki?
Ja przede wszystkim ubolewam nad tym sojuszem ołtarza i moim zdaniem ta współpraca ostatnich lat pomiędzy politykami Zjednoczonej Prawicy, upolitycznienie polskiego kościoła, anachronizm, tak, te wszystkie obrzędy, które się sprowadzają właściwie do pewnych rytuałów, do takiego totemowego traktowania wiary, tak, będą prowadziły w następnych latach do postępującej laicyzacji naszego kraju. A uważam akurat, że religia chrześcijańska, w ogóle wiara w Boga jest czymś bardzo pozytywnym. Mimo, że ja jestem ateistą, ja nie wierzę w Boga, ja też sięgam często do Pisma Świętego, ale w tym zakresie jednak nie ma we mnie tej wiary, nie zostałem tą łaską obdarzony. Uważam, że to jest z wielką szkodą dla polskiego społeczeństwa i jestem zbulwersowany działaniami hierarchów kościelnych i polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy traktują Kościół w sposób instrumentalny, jako narzędzie do zdobycia lub utrzymania władzy. A odnośnie wiary, to Hemingway w jednej ze swoich książek napisał kiedyś, że katolicyzm jest najmniej chrześcijańską odmianą tak naprawdę wiary. I kiedy patrzę na to teraz, co mówią hierarchowie Kościoła, arcybiskup Jędraszewski, ojciec Rydzyk, to jestem zbulwersowany właśnie tym, bo sięgam często do Pisma Świętego, tak? I te wypowiedzi nie mają żadnego związku z chrześcijaństwem. Szczucie na mniejszości, szczucie na środowiska osób o innej orientacji seksualnej. jest moim zdaniem absolutnie niechrześcijańskie. Jestem tym zbulwersowany, poruszony i zmartwiony, bo w perspektywie następnych lat czeka nas laicyzacja, czeka nas masowe odejście od Kościoła, a wiara w Boga no, czyni to życie też łatwiejszym i szkoda, że tak właśnie się dzieje. Ja miałem podczas kilka lat temu, 2 albo 3 lata temu, gdy szła procesja Bożego Ciała i ten Jędraszewski w tym przepychu razem z Gądeckim, z procesją, w tym takim, z tymi różnymi strojami, komicznymi wręcz, tak? To minister kultury Frangi zapytał mnie, czy to jest w ramach Festiwalu Malta. I to wywołuje też u pewnych osób śmiech, tak jak u pani, ale to jest smutne. To jest smutne, że nasza wiara, ta dominująca, katolicka w tym kraju, no po prostu przeżywa taką degrengoladę, tak? Gdy to wszystko się sprowadza do jakichś totemów, obrządków i totalnego odejścia od treści Pisma Świętego, od tych wartości prawdziwie chrześcijańskich, od miłosierdzia, życzliwego traktowania innego człowieka, traktowania go z godnością, niezależnie od tego, czy ma takie, czy inne poglądy. To jest po prostu dla mnie bardzo smutny obraz dzisiejszego Kościoła katolickiego, tych właśnie idiotycznych działań ze strony takich właśnie osób jak minister Czarnek, które będą prowadziły do tego, że za 3-4 lata na religię będzie chodziło 5% uczniów. Tak? I uważam, że to jest złe. I szkoda mi tego. Tak? Uważam, że nastąpi takie odbicie właśnie negatywne po tym okresie tego właściwie, no, właściwie biznesowego czy skierowanego na utrzymanie władzy sojuszu hierarchów kościelnych i polityków, również zaniechań w zakresie na przykład tych działań związanych z tolerowaniem w Kościele katolickim pedofilii przez tak długi okres czasu, zamiataniem tego zjawiska. Także to jest coś, co ja nad tym ubolewam, tak? Bo uważam, że byłoby lepiej, gdyby jednak te wartości chrześcijańskie w Polsce przetrwały, tak? To jest nasza historia, tradycja, to jest nasza kultura.
Panie prezydencie, ale zapytam z drugiej strony, dlaczego pan ubolewa? Przecież deklaruje się pan jako ateista, krytykuje obecny Kościół katolicki w Polsce, że odchodzi on od Pisma Świętego. Czy nie lepszym rozwiązaniem jednak dla Polski, dla polskiej młodzieży jest więc laicyzacja?
Nie, uważam, że tak nie jest, tak? Że to jednak jest nasza tradycja, nasza historia i oczywiście mam na myśli takie traktowanie wiary w taki sposób nie totemowy, nie rytualny, nie jakiś powierzchowny, który się sprowadza do takiego odgłębnienia jakichś tam modlitw, ale takiego rzeczywiście no, życia według pewnego dekalogu, pewnych wartości, tych 10 przykazań. To są dla mnie no, jednak wartości uniwersalne i no, ja byłem kiedyś osobą bardzo wierzącą. Chciałem też zostać jezuitą, natomiast te moje dociekania, zainteresowanie filozofią doprowadziło mnie wpierw do agnostycyzmu, a potem do ateizmu, co nie oznacza, że ja mam stosunek do religii nieprzyjazny czy niechętny. Ja się przyjaźnię z wieloma duchownymi, mam dobre relacje z ojcem Dostatnim, z ojcem Oszajcą, teraz też z ojcem Żuzy, dominikaninem. I to, czy raz prowadziłem nawet lekcję religii z tutaj księdzem Rakowskim. Także staram się wnuczce czy wcześniej synom czytać Pismo Święte, czy takie nawet dla dzieci, dla młodzieży, które też jakby pewne wartości pokazuje. I uważam, że jednak religia niesie za sobą szereg pozytywnych wartości, niezależnie od tego, tak, czy to jest katolicyzm czy protestantyzm, to jest jakby wtórne dla mnie. Natomiast takie odcięcie się od religii wcale człowiekowi nie pomaga. Ja wolę, gdybym miał do wyboru, tak, gdyby to zależało ode mnie, ja wolałbym być osobą wierzącą, ale to nie jest tak, że się człowiek może w tym okresie, w tym zakresie określić. Tak? To nie jest tak, że sobie mogę wybrać, tak, że jestem wierzący albo niewierzący. Jestem niewierzący, taki jest mój światopogląd, natomiast z wielką życzliwością traktuję Kościół i pracę Kościoła. Żadne duże miasto nie przeznacza na współpracę z Kościołem tyle, co Poznań. Prowadzimy noclegownię dla bezdomnych, wydajemy dziennie 1500 posiłków dla ubogich, dla bezdomnych. Również taki ambulans, gdzie ci bezdomni mogą się też opatrzyć jakieś takie swoje jakieś skaleczenia czy rany. Też mamy możliwość, by ci bezdomni mogli skorzystać z usług fryzjerów, to właśnie z takich szkół uczniowych, na nich się też mogą trochę pouczyć, ale Kościół robi bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Prowadzi też domy pomocy społecznej i żadne duże miasto nie przeznacza na współpracę z Kościołem tyle, co Poznań. Ja z tej współpracy też jestem zadowolony, co nie oznacza, że nie widzę poważnych błędów, zaniechań ze strony tych dostojników kościelnych. To nie oznacza, że ja w tym momencie nie widzę kuriozalności wypowiedzi takiego arcybiskupa Głudzia czy Jędraszewskiego, tej pychy, która się wiąże nawet też ze strojami, które są w tym zakresie widoczne.
Panie prezydencie, to co by pan radził młodym ludziom? Co mają wybrać, jeśli nie ten skompromitowany Kościół katolicki, żeby zostać jednak przy takich wartościach tradycyjnych?
Ja przyjaźniłem się z Jackiem Kaczmarskim. To był mój najlepszy przyjaciel. I jest taki utwór Jacka Kaczmarskiego, Marcin Luther. Nie wiem, czy teraz dam radę tak z głowy, czy musiałbym sięgnąć jednak do tekstu, ale tam są takie słowa Jacka, słowa ranią, więc rani się słowa. I Jacek właśnie wzywa do powrotu do słowa, czyli do Pisma Świętego i do tych wartości, które to niesie. Zachęcam wszystkich młodych ludzi do tego, by sięgali do tej najważniejszej księgi świata, żeby zapoznali się z treścią, żeby nie klepali bezsensownie pewnych formułek, tylko żeby sięgnęli do słowa i do tego słowa wrócili. I żeby jednak, nawet jeżeli wątpią, nawet jeżeli nie wierzą, to warto sięgać do Pisma Świętego. Ja to robię, zachęcam do tego swoich synów. Też na pewno będę taki właśnie wydania dla dzieci czytał mojej wnuczce. I to bym do tego zachęcał młodych ludzi, niekoniecznie dochodzenia na religię, bo mój starszy syn odszedł od Kościoła właśnie z uwagi na beznadziejnie słabe lekcje religii. Lekcje religii w szkole doprowadziły mojego starszego syna do wyjścia z Kościoła, do złożenia nawet tego aktu apostazji. I dla mnie to jest błąd. Ja jeszcze, kiedy byłem młodym człowiekiem, chodziłem na religię do salek katechetycznych. To powinno mieć jednak cechy dobrowolności. Przymus w Polsce się nie sprawdza.
Ekipa naszej telewizji Idź Pod Prąd, no już wykonała kilka coverów utworów Jacka Kaczmarskiego, między innymi Marcin Luther słowa palą, więc pali się słowa. Myślę, że ten utwór też dołączymy do dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
Byłem ze starszym synem w miejscowości Wartburg. Byliśmy w tej celi, gdzie Marcin Luther tłumaczył Pismo Święte na niemiecki. Także polecam ten utwór, bo jest piękny.
Redaktor naczelny naszej telewizji, a prywatnie mój ojciec, pastor Paweł Chojecki, napisał już w 2007 roku artykuł Czas na drugą reformację w Polsce. Ciekawe, czy to rzeczywiście jest realny scenariusz. Ale wracając jeszcze do lekcji religii, powiedział pan prezydent, że przymus w Polsce się nie sprawdza. Ostatnio rozmawialiśmy też w naszej telewizji z przedstawicielem Lewicy i zapytałam go wtedy, czy szkoła państwowa powinna dotykać kwestii światopoglądowych? Czy w szkole polskie dzieci powinny uczyć się religii, powinny uczęszczać na lekcje edukacji seksualnej, czy po prostu lepiej oddzielić te sprawy światopoglądowe od szkoły państwowej, by nie stwarzać pola do nadużyć? Jakie jest Pana zdanie na ten temat?
Znaczy, ja uważam akurat, że uczenie, bo my też prowadzimy takie zajęcia antydyskryminacyjne, tak w czasach, gdy jest też wiele osób, które mieszkają w Poznaniu narodowości ukraińskiej, białoruskiej, gdy mamy też obcokrajowców, którzy też związani są z biznesem, który jest w Poznaniu bardzo silny, to skutkuje tym, że my musimy uczyć różnorodności i akceptacji. Również te zajęcia antydyskryminacyjne z uwagi na orientację seksualną, z uwagi na kolor skóry, rasę. One są bardzo potrzebne, szczególnie właśnie dzieciom i młodzieży. I też w tych czasach internetu lepiej, żeby dzieci dowiadywały się o pewnych elementach ze szkoły. Mam tu na myśli te rzeczy, które się wiążą z seksem, z miłością, z tym, żeby ten seks był bezpieczny i żeby on wiązał się właśnie z miłością, a nie tylko było zaspokajaniem żądz, że to są bardzo ważne jednak zajęcia, bo przecież dzieci wiedzą, że bocian nie przynosi ich, tak? I stąd ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieci jednak dowiadywały się w szkole o tym, jak się zabezpieczyć przed zbyt wczesną ciążą. No, dzieci rozpoczynają współżycie czasami w wieku lat 17-18, no i też to się wiąże z tym, że wtedy chyba zawsze no lepiej, żeby nie jeszcze nie decydowały się na dzieci, tak? Ten moment może przyjść później. Także ja uważam, że należy uświadamiać w okresie również tych ryzyk, które się wiążą z takimi chorobami jak AIDS, czy przenoszeniem innych chorób, które się drogą płciową przenosi. W związku z tym jestem za tym, żeby dzieci uświadamiać. Ja na przykład ze swoimi synami na ten temat rozmawiałem i ja się cieszę z tego, że takie zaufanie mi się udało wypracować. Nawet no, oni mi też o pewnych swoich pierwszych doświadczeniach jakoś opowiedzieli, poradzili się. Ale nie wszyscy rodzice są tak otwarci na rozmowy. W związku z tym te elementy powinny mieć miejsce w szkole. A co do religii, to uczenie o różnych religiach, tak, byłoby na pewno zasadne. Tak, poznanie różnych światopoglądów, różnych odmian religii, to byłoby pożądane, żeby się o tym poczytać, nauczyć, zrozumieć również tych, którzy mają inne przekonania religijne. Natomiast takie wdrażanie jednej religii, tak, na tych lekcjach, jeszcze robione w sposób nieudolny przez słabych merytorycznie katechetów, w takim właśnie wydaniu totemowo-paciorkowym, rytualnym, tak, z jakimiś takimi właśnie rytuałami, tym podejściem, że to od razu da prostą drogę do nieba, to jest po prostu no, bezsensowne, bo dla tych dzieci to jest anachroniczne. Tak? One są zbyt mądre w tej chwili, mają zbyt duży dostęp do wiedzy poprzez chociażby internet, tak? By ktoś taki katecheta, tak, był w stanie ich przekonać, by był dla nich jakimkolwiek autorytetem.
Jedno jest pewne, że poziom edukacji niestety w Polsce spada, to przyznaje również minister Czarnek, a kwestie czy edukacji seksualnej, czy kwestia lekcji religii jednak odciągają tak naprawdę od faktycznego edukowania dzieci. Tutaj przecież doradca ministra Czarnka chce uczyć cnót niewieścich, także jest to sprawa kontrowersyjna. Chciałam zapytać pana prezydenta, co można zrobić, żeby przeciwdziałać dzieleniu Polaków, co niestety w ostatnich miesiącach bardzo skutecznie robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy protesty rolników, protesty kobiet. Teraz minister Czarnek dzieli Polskę na ten zły zachód, tutaj Warszawa, Poznań i dobry wschód, czyli na przykład Lubelszczyzna. Co należy zrobić, żeby przeciwdziałać dzieleniu polskiego społeczeństwa?
No, przede wszystkim zmienić rząd i jednak wybrać pewne wartości, tak? Czyli to, co my możemy zrobić za 2 lata podczas następnych wyborów samorządowych i parlamentarnych, to ten rząd odstawić na śmietnik historii i zacząć rozmawiać o tym, co robić, byśmy wszyscy w Polsce mogli godnie żyć. Bo również mam świadomość, że pewne wybory, pewne decyzje wyborców były podyktowane również rozwarstwieniem społecznym, nierównomiernym rozwojem dużych miast w stosunku do tych mniejszych miejscowości, wsi, wykluczeniem transportowym, dużymi migracjami zarobkowymi, które też się w tym czasie miały miejsce, ale też rozpadem takich tradycyjnych wartości, wzrostem liczby rozwodów. Ja sam też nie dałem rady z żoną i myśmy się rozwiedli, ale jesteśmy dalej przyjaciółmi. I tak naprawdę to, co powinniśmy robić, tak politycy, autorytety naukowe i jakiekolwiek autorytety, tak, powinny w tej chwili dążyć swoim działaniem do tego, byśmy rzeczywiście jednak więcej rozmawiali i w większym stopniu szanowali odmienność naszych poglądów, bo ja też nie będę ukrywał, że rozmawiam z osobami również o poglądach nacjonalistycznych. Wśród moich kolegów, pięściarzy, jest bardzo wiele osób, które mają poglądy takie, powiedziałbym, bardzo narodowe czy nacjonalistyczne wręcz, ale rozmawiam z nimi i też czasami tak, kiedy słyszę język osób o poglądach bardzo lewicowych, to też w tym języku jest jednak bardzo dużo pogardy dla tych, którzy myślą inaczej. W związku z tym tak, szanujmy siebie w większym stopniu, mówmy, ale też starajmy się posłuchać i starajmy się wykonywać to, co wykonujemy, szczególnie jeżeli to jest w sferze publicznej, w sposób jak najlepszy, żeby nie zawieść zaufania tych wyborców. Mniej myślimy o naszym ego, a więcej o tym dobrze, o dobru społecznym. I to jest coś, co bym polecał wszystkim politykom, ale też mam nadzieję, że z tego okresu tych wielkich podziałów, emocji, że jednak wyciągniemy pewne wnioski i staniemy się też lepszym społeczeństwem i w przyszłości bardziej dojrzałą demokracją.
Mówi pan prezydent o tym, że trzeba zmienić rząd, jednak wybory dopiero za 2 lata, a pan prezydent publicznie krytykuje ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Również krytykuje pan Kościół katolicki. Tutaj w kontekście powiem o procesie redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Proces pastora Pawła Chojeckiego trwa. Pastor został skazany wyrokiem nieprawomocnym 10 czerwca między innymi za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Andrzeja Dudy, a pan prezydent w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że tępa propaganda obecnego rządu jest jeszcze bardziej prymitywna niż w PRL. Taka propaganda nie ma racji bytu. I w tym kontekście moje pytanie, czy pan prezydent nie boi się procesu?
Ja się nie boję procesu, a dzisiaj wręcz dostałem jakiegoś kolejnego maila, że ktoś mnie zabije, tak, podlecznie mi gardło, tak, i po prostu jeżeli się pełni pewną funkcję, tak, to niezależnie od tego, czy to jest funkcja pastora, czy prezydenta miasta, należy robić swoje, tak. I jeżeli ma się wiarę w to, że to, co się robi, jest właściwe i słuszne, i otrzymuje tyle oznak życzliwości, że nie będę się bał tej władzy, tak, no bo mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, tak, on się nie bał ryzykować życia, żebyśmy odzyskali niepodległość, tak. Brat mojej babci był uwięziony przez komunistów za opór z bronią w ręku, więc ja mając takie jakby przypadki w rodzinie, no nie mogę tej rodziny splamić tym, że będę się teraz bał wypowiedzi krytycznej wobec jakiegoś ministra mniej lub bardziej ogarniętego, tak? Czy rządu, który wykorzystuje tak naprawdę służby nie do tego, by chronić obywateli, tylko by ich nękać, tak jak to te kobiety podczas strajku kobiet czy podczas tych demonstracji, tak? W związku z tym róbmy swoje i biorąc pod uwagę to, jakie sankcje spotykały osoby, które walczyły o demokrację, o niepodległość, takie jak chociażby Władek Krasyń, z którym się też przyjaźnił, tak? Czy inne, jak Adam Michnik, tak? Które trafiały do więzień, były nękane w sposób jednak bardzo silny, to też jest takie zobowiązanie, tak, że w takiej sytuacji nie można tego zła akceptować. Temu się trzeba przeciwstawić i trzeba się do niego krytycznie odnieść. To jest według mnie tym elementem, który jest naszą powinnością. Stąd no, ja jestem prawnikiem, ale nie będę się bał tak naprawdę nazywać rzeczy po imieniu. Nie będę się bał walczyć o te wartości, które uważam, że są dla mnie istotne i które są gdzieś zgodne z polską racją stanu.
I miejmy nadzieję, że Polacy rzeczywiście będą walczyć o wolność słowa w naszym kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami prezydent miasta Poznań, Jacek Jaśkowiak.
Ja dziękuję bardzo i proszę przekazać życzenia Tasie także i podziękowania, że potrafił też w tej sytuacji się w taki sposób zachować. Ja dostałem w ogóle od to Pismo Święte, którym się posługuję na co dzień, to właśnie dostałem od właśnie różnych właśnie wyznań od pastorów ewangelickich i tak dalej. Także to jest to, co do dzisiaj leży u mnie na biurku. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę wszystkim też spokojnych wakacji, jeżeli są jeszcze przed Państwem i znalezienia się w tych naszych takich trudnych czasach, ale też i szacunku dla tych, którzy mają inne poglądy.
Oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia w telewizji Idź Pod Prąd.
Do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie.
Do widzenia.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niewoli, jak woli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa, znów ojcem, znów Adam. Myślim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zmęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wyrzym za gotówkę odpuszcza, lecz wojenny się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje wszeteczne, ksiądz powiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym nie walczę jak Michał Guzjanin, moralności teolog to przybył. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta. Ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Marcin Luther, Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Serdecznie dziękujemy, a my jesteśmy tuż po rozmowie z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem i już widziałam wasze komentarze. No, rozmowa wywołała wiele kontrowersji. Jacek Jaśkowiak jest jednak w tej części konserwatywnej kojarzony z promowaniem LGBT, ale tak jak przed chwilą słyszeliśmy, chociaż deklaruje się jako ateista, to zachęcał kilkukrotnie do sięgania do Pisma Świętego. Był również menedżerem Jacka Kaczmarskiego. Pytanie do pastora Pawła Chojeckiego. Jak oceniasz tego prezydenta? Czy rzeczywiście te słowa, które mówił o Piśmie Świętym, trzeba traktować na poważnie?
No, myślę, że jak najbardziej. Szczególnie, że to, co mówił, on też robi. No, swoje dzieci w tym duchu wychowywał. Syna zawiózł tam, gdzie Luter właśnie tłumaczył na język narodowy Biblię z wszechwładnej łaciny na niemiecki. W Polsce by tłumaczył Biblię na polski właśnie. Zresztą mieliśmy takich ludzi jak Mikołaj Rej, też protestant, który właśnie, można powiedzieć, zaczął uprawiać sztukę w języku polskim. Niektórzy tam mówią, że wielkiego talentu poetyckiego nie miał, ale był jasno związany z opcją narodową, nie? I to warto podkreślać, że prezydent Jaśkowiak, tu niektórzy tak mówią, o, tu faryzeusz. Jaki faryzeusz? Faryzeusz to Czarnek.
Dlaczego?
No bo właśnie to, co robi Czarnek, odrzuca ludzi od Boga. I to robili faryzeusze, że mieli usta pełne frazesów, zmuszali ludzi do wyznawania swoich poglądów, zastraszali ludzi, żeby nie postępowali inaczej, a w rzeczywistości ich serce było dalekie od Boga. Przypominam, że ministra Czarnka kilkukrotnie zapraszaliśmy do naszych programów. Mamy wspólnych znajomych. Ale zobaczcie, on nawet nie ma na tyle kultury, ja już nie mówię o chrześcijaństwie, on nie ma zwykłej kultury, żeby powiedzieć nie, nie wystąpię, albo tam dlatego nie wystąpię. A zobaczcie, człowiek z drugiej strony barykady przychodzi i rozmawia uczciwie. Nie mówi, że jest tutaj nie wiadomo jakim katolikiem. Mówi, jestem ateistą. Oczywiście nie zgadzam się z nim, z tym, że człowiek nie ma wyboru, jeśli chodzi o wiarę czy niewiarę.
Wolałby być osobą wierzącą.
Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję porozmawiać z prezydentem Jaśkowiakiem osobiście, no to może się uda tam dojść do jakichś wspólnych przekonań i prezydent...
Przekazał pozdrowienia.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To widać, że ludzie po różnych stronach barykady. Przecież pamiętacie, jak kilka lat temu mówiłeś, no ale u was tak nudno jest, bo tam zapraszacie tylko takich gości, z którymi się zgadzacie i z którymi my się zgadzamy, no i my się z wami zgadzamy, no i w kółko tam, że tak powiem, nie ma jakiegoś fermentu. Noż to chyba od paru miesięcy robimy tu niezły ferment, nawet podczas wakacji. To jest jeden z takich fermentów. Zobaczcie, że rozmowa z tym człowiekiem pobudza do dyskusji. Niektórych drażni, niektórych pomyśli, ty, no myślałem, że to jest lewak tam jakiś LGBT, nie wiadomo co, nie warto go słuchać, ale w pewnych obszarach to on mówi rozsądnie. Przynajmniej ja tak zareagowałem, nie? Przecież też miałem kiedyś taką postawę, nie? Że trzeba jasno stąd dotąd, tu jest nasze, reszta to lewacy. Ale po tym, co zaczął robić PiS i tacy ludzie jak Czarnek, jak zaczęli szczuć, jak zaczęli, można powiedzieć, okradać skarb państwa za pomocą przeróżnych technik albo nadawania swoim fundacyjkom grantów, albo przez wsadzanie swoich kochanek, babsztylów przeróżnych do rad nadzorczych i kradzieży na ogromną skalę majątku publicznego, a do tego jeszcze frazesy pełne Boga, pełne religii, to stwierdziłem, ci ludzie w ciągu miesięcy, nawet nie lat, zniszczą reputację prawicy, odrzucą młodzież od Boga i wartości konserwatywnych. A ten człowiek, zobaczcie, on mówi, ja jestem ateistą, ja... Kiedyś miałem takie, że tak powiem, zapędy, nawet jezuitą chciałem być.
Jezuitą.
Ale inaczej potoczyły się moje wybory, ja bym powiedział. Dzisiaj jestem niewierzący, ale swoje dzieci pokazuję im na Biblię, bo mówię, że choć ja jestem niewierzący, to to jest najważniejsza księga w historii świata, nie? Także pytasz go o małżeństwo, to nie tak jak Tarczyński, jak to, pamiętacie, takie, popatrzcie, jak to tam ta jego, Ceśka, jak on ma na imię ta jego, Monisia czy jakaś, zobaczcie w jakiej formie i gołą dupę praktycznie pokazuje tej swojej baby dla zwolenników Radia Maryja, którzy płacą, że tak powiem, żeby on mógł gadać, nie? To co wolicie? Tarczyńskiego z jego obłudą faryzejską? Czy tego człowieka, który mówi, tak, nie dałem rady, rozwiodłem się. W Boga nie wierzę, ale szanuję ludzi religijnych, szanuję Biblię. Swoim dzieciom ją pokazuję. Kto więcej ludzi przyprowadzi, można powiedzieć, w pobliże Boga? Ja nie mówię, że do Jezusa Chrystusa. Czarnek, Tarczyński czy inny z tej właśnie faryzejskiej strony? Czy ten człowiek, który wzywa, szukajcie. A wiecie, gdzie szukajcie na samym początku? Tam, gdzie Kaczmarski mówi, w Biblii. Noż to sami sobie ocencie. Ja mam jasność w tej sprawie.
Ciekawy komentarz Johnny Walker. Pan Jaśkowiak mówi, że nie wierzy w Boga, ale ma szansę go poznać. Pan Czarnek, wierzący, ale jednak go nie zna. Przed chwilą pokazaliśmy prezydenta Poznania, który jest z Platformy Obywatelskiej, a już za chwilę nasza rozmowa z posłem PiS, również z Poznania, doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, ale najpierw materiał Cezarego Kłosowicza o tym, jak to jest obecnie z lekcjami religii.
Minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził w wywiadzie dla Radia Wrocław, że nauka religii budzi wątpliwości tylko w zachodnich aglomeracjach.
Nie wiem, dlaczego religia budzi jakiekolwiek wątpliwości. Chcę panu powiedzieć, że budzi wątpliwości w Warszawie, budzi wątpliwości w Poznaniu. Natomiast nie budzi wątpliwości w Lublinie, nie budzi wątpliwości w Bychawie, nie budzi wątpliwości w Chrubieszowie. Tu dzieci chodzą na religię. Już nie róbmy takiego wrażenia, że cała Polska teraz się sprzeciwia religii. Nie, naprawdę dzieci chodzą na religię w wielu miejscach w 100%. Poza takim i właśnie aglomeracjami jak Warszawa, jak Poznań, czy jak Gdańsk. Rzeczywiście w centrach miast tu jest problem.
Czy minister Czarnek ma rację? Sprawdźmy statystyki. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za rok szkolny 2019-2020 diecezja warszawska ma jeden z niższych odsetków uczniów chodzących na religię, 76%. Diecezja poznańska nieco ponad 80%. Ale to nie są najniższe wyniki w Polsce. Najmniej uczniów chodziło na religię w diecezji warmińskiej z siedzibą w Olsztynie – 70%. Wyniki poniżej 80% odnotowano też w diecezji łódzkiej i szczecińskiej. Na Lubelszczyźnie na religię chodziło ponad 90% uczniów. Najwięcej uczniów chodziło na religię w pomorskiej diecezji pelplińskiej – 99,2%. W czołówce jest też Podkarpacie. Ciekawą tendencję widać, gdy spojrzymy, jak kształtuje się uczestnictwo w religii z podziałem na wiek. O ile w szkołach podstawowych ponad 94% uczniów chodziło na lekcje religii, to w szkołach ponadpodstawowych już tylko około 76%. Może to wskazywać, że młodzież, kiedy zaczyna samodzielnie decydować o sobie, licznie wypisuje się z religii. Potwierdzają to doniesienia z tego roku z różnych miast. W Szczecinie na religię zapisało się 60% uczniów. Podobnie w Łodzi, w Płocku około 70%. Natomiast we Wrocławiu tylko 32% uczniów liceów i techników zgłosiło chęć uczestniczenia w lekcjach religii. W wymienionym przez ministra Czarnka Chrubieszowie w pierwszym liceum ogólnokształcącym na 569 uczniów w tym roku na religię nie uczęszczało 93. Natomiast w Bychawie w zespole szkół zawodowych numer 1 na 233 uczniów na religię uczęszczało w tym roku 145.
Nie budzi wątpliwości w Bychawie, nie budzi wątpliwości w Chrubieszowie. Tu dzieci chodzą na religię.
Za ten materiał, a z nami jest poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry. Witam.
Dzisiaj dużo Poznania w telewizji. Idź pod prąd. Panie pośle, jak to jest? Czy problem ma minister Czarnek? Czy problem ma Poznań?
Ale mogła pani sprecyzować, w jakiej
sprawie?
Tak,
oczywiście. Chodzi o lekcje religii. Minister Czarnek powiedział, że problem z lekcjami religii jest tylko w Poznaniu, w Warszawie i w Gdańsku. Następnie też zaatakował Poznań za seksualizację dzieci, a dzisiaj w naszej telewizji wystąpił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, który powiedział, że to Polska ma problem z ministrem Czarnkiem. Co pan na to?
Jako poseł z Poznania mogę powiedzieć, że wielu rodziców w ciągu tych ostatnich 5-6 lat, kiedy jestem posłem, wielu rodziców przychodzi do biura poselskiego i zwraca uwagę na problem konsekwencji dla poznańskiej edukacji związanych z taką skrajnie progresywną, liberalną polityką miasta. Polityką, która wcale nie jest taka tolerancyjna, bo wielu rodziców ma poczucie, że jest pod presją i ich dzieci są poddawane ideologicznej presji w szkole. Ja myślę, że do tego odnosił się minister Czarnek i to ten problem nie pojawił się w ostatnich dniach czy tygodniach, bo ta sytuacja trwa od wielu lat. To dotyczy nie tylko Poznania, ale także innych samorządów, w których panuje takie przekonanie, że polską konstytucję i polską tradycję trzeba jednak w bardzo istotny sposób przemodelować, jeśli chodzi o kwestie na przykład rozumienia małżeństwa, jeśli chodzi o kwestie rozumienia prawa do życia, ale też innych tradycyjnych wartości. Natomiast słowa konkretnych polityków jakby są może tutaj mniej istotne. Bardziej istotny jest sam spór, czy edukacja ma w większym stopniu odpowiadać temu, jaka jest nasza tradycja i temu, co stanowi polska konstytucja, czy powinna być polska edukacja bardziej otwarta na te liberalne tendencje, które przyszły do Polski z Zachodu. I dodatkowo uwzględniłbym w szczególności jedną taką kluczową rzecz. Na ile ma być szanowane w Polsce prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To prawo, które jest uregulowane w artykule 48 Konstytucji, należy do praw w związku z tym konstytucyjnych, ale w gruncie rzeczy ma ono taki charakter przedkonstytucyjny, ponieważ we wszystkich, czy niemal wszystkich koncepcjach praw człowieka, prawa naturalnego, właśnie prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami było takim prawem właśnie podstawowym. Zawsze należało, bardzo mocne było to przekonanie, że to rodzice powinni decydować, jak wychowane są ich dzieci.
Panie pośle, Wejdę tylko w słowo, bo jeśli to rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim poglądem, to czy właśnie ten apel ministra Czarnka, żeby wprowadzić obowiązkową lekcję religii bądź etyki, nie jest sprzeczny z tym prawem?
To znaczy nie, bo każde dziecko może wybrać, czy chce chodzić na lekcje religii, czy chce chodzić na lekcje etyki.
Rodzice nie chcą, żeby ich dziecko chodziło ani na etykę, ani na lekcje religii, to co będą musieli zrobić?
Już pani odpowiada. Po pierwsze, ten problem, o którym pani mówi, dotyczy również języka polskiego, historii, WF-u, fizyki, lekcji plastyki. Część rodziców też nie chce, żeby dzieci uczyły się tych przedmiotów, bo uważają, czasami zresztą mają rację, że akurat te przedmioty czy te rzeczy nie będą dzieciom potrzebne. Ale w ramach szkolnictwa publicznego trzeba jakiś standard przyjąć. Natomiast jakie jest rozwiązanie tego problemu? Rozwiązaniem jest to, żeby w jak największym stopniu mogły istnieć szkoły niepubliczne, szkoły publiczne, które nie mają charakteru samorządowego, bo w tych szkołach to rodzice, ich stowarzyszenia, wspólnoty, do których należą, w jeszcze większym stopniu mogą decydować, jak wyglądają programy kształcenia, jak wygląda nauka. Ja przygotowałem projekt ustawy, zresztą konsultowany już z Ministerstwem Edukacji i Nauki, dotyczący właśnie wzmocnienia szkół niepublicznych i szkół niesamorządowych. Ja uważam, że rozwój tych szkół powoduje, czy dałby szansę, troszkę takiego odciążenia tej dyskusji publicznej. Jeśli więcej rodziców miałby możliwość właśnie wyboru takich szkół, to mniejsza presja byłaby i mniejsze ciśnienie w szkołach publicznych, które pewnie pozostaną w Polsce głównym rodzajem kształcenia, ale jeśli rodzice o mocnych poglądach liberalnych czy mocnych poglądach chrześcijańskich, będą chcieli, żeby ich dzieci miały szczególną w tych obszarach, które dla nich są ważne, zapewnioną edukację, takie szkoły dają taką możliwość. One oczywiście istnieją dzisiaj, ale ponieważ no, z powodu na przykład finansowych preferowane, no, trudniej jest prowadzić szkoły niepubliczne, rodzice muszą płacić na przykład czesne, no więc to prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w tym sensie jest słabsze, że realne możliwości do jego realizacji są słabsze.
Panie pośle, bardzo się cieszę, że mówi pan o tym, żeby pójść w kierunku no, zmniejszonej kontroli państwa nad szkołami, czyli żeby powstawały szkoły niepubliczne, robione już przez rodziców, którzy mają określone poglądy i tam by rzeczywiście ten światopogląd rodziców był szanowany i to konstytucyjne prawo wreszcie by do nas, obywateli, wróciło. Mam nadzieję, że będę widział też w Sejmie pana inicjatywy w tym kierunku, bo to jest kierunek, który głosimy. My nie chcemy, żeby w publicznej szkole były przymusowe edukacje seksualne, ale też nie chcemy, żeby była religia czy etyka, bo etyka będzie uczona przez wychowanków KUL-u, czyli będzie to jakaś odmiana katechezy z naszego punktu widzenia. Jakoś tak trudno nam uwierzyć, że wychowankowie KUL-u, tacy jak właśnie minister Czarnek, tu zaprowadzą naprawdę prawdziwą taką informację o religii, bo na przykład minister Czarnek, zapewne pan poseł słyszał, nie uważa protestantów za chrześcijan. To jest dla mnie skandal. To jest powód do dymisji tego człowieka, ale jeszcze końcowa moja myśl. Napisaliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki prośbę jako środowisko protestanckie, żeby zezwolono nam tworzyć liceum o nauce tylko zdalnej. Na pewno pan poseł rozumie, że protestantów, szczególnie z jednego wyznania w wielu miejscach Polski jest tak mało, że stworzenie liceum z kilkudziesięcioma uczniami stacjonarnie uczonymi jest praktycznie niemożliwe, czyli to jest zapora dla mniejszości wyznaniowych w Polsce, żeby miało swoje szkoły. Czy zna pan odpowiedź, czy domyśla się pan, jak Ministerstwo Czarnka nam odpowiedziało na tę prośbę?
Ja odpowiadając na pana pytanie, odwołam się do ustawy, którą już przeprowadziłem przez parlament. To jest ustawa wspierająca edukację domową, która stwarza możliwość nauki także zdalnej w ten sposób, o który pan mówi. I ta ustawa została 2 miesiące temu ostatecznie podpisana przez prezydenta. To była ustawa, która właśnie realizuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami. Te plany, o których przed chwilą mówiłem, dotyczącym szkolnictwa niepublicznego, są kontynuacją tego sposobu myślenia. W obu przypadkach spotkałem się z dużą życzliwością pana ministra Czarnka. Więc na temat tego konkretnie pisma, no trudno, żebym, no nie mogę się wypowiadać, bo nie znam tego problemu, ale na pewno w dzisiejszym prawie, po tych zmianach i likwidacji rejonizacji w przypadku nauczania domowego, istnieje możliwość tworzenia takich instytucji, zapewnienia takiej edukacji.
Odpowiem panu posłowi, że składaliśmy tę prośbę do wcześniej jeszcze MEN-u, teraz do MEIN-u, dwukrotnie. Raz przed pandemią, kiedy rzeczywiście nauczanie zdalne było czymś wyjątkowym. Wtedy dostaliśmy oczywiście odpowiedź odmowną, że tylko w systemie stacjonarnym musimy mieć część młodzieży. Dopiero wtedy możemy ewentualnie innych tam zdalnie uczyć w ramach edukacji domowej, tak jak pan poseł słusznie powiedział. I za to wielkie podziękowania tu od rodziców, także z naszego środowiska, że pan też o naszych potrzebach myśli w Sejmie. Teraz po pandemii czy w przerwie, jak chcą inni, kiedy już nauczanie zdalne było obowiązkowe przez wiele miesięcy w całym państwie, znowu nam odpowiedziano, że niestety nie mamy prawa w ramach Rzeczpospolitej Polskiej założyć szkoły dla młodzieży ze środowisk protestanckich, która była tylko i wyłącznie zdalnym liceum. Przypominam, że mówiliśmy, że to by objęło też Polonię. Byłoby to ogromnym wsparciem dla rodzin Polaków za granicą. Niestety decyzja Czarnka jest nie.
Według mojej wiedzy i rozumienia przepisów, między innymi edukacji domowej, można stworzyć taką szkołę i nie potrzeba tu żadnej szczególnej zgody Ministerstwa Edukacji, no bo takie szkoły przecież w Polsce już działają, więc które jakby koordynują, zbierają rodziców i dzieci, które właśnie chcą tej nauki w edukacji domowej i mogą tutaj też wykorzystywać te wszystkie elementy nauki zdalnej. Tutaj nie ma problemu, więc nie wiem, czy tu nie dochodzi do jakiegoś nieporozumienia, bo według mnie takie możliwości w prawie obecnie istnieją, a one zostały jeszcze zwiększone w momencie, kiedy zlikwidowaliśmy te ograniczenia administracyjne dotyczące edukacji domowej, które szatkowały tą edukację na województwa. Obecnie po zniesieniu tej rejonizacji mogą takie szkoły zrzeszać rodziców i dzieci z terenu całego kraju i także różne wspólnoty, czy to katolickie, czy to inne wspólnoty chrześcijańskie, mogą wykorzystywać obowiązujące przepisy. Mogą także wykorzystywać rodzice o innych światopoglądach, bo tutaj nie ma żadnych ograniczeń.
Prześlę panu.
Więc wydaje mi się, że w tej sprawie proszę zorientować się, czy no bo nie wiem, jakie była treść państwa pisma, nie wiem, jaka była treść, oczywiście, jaka była odpowiedź ministerstwa, ale w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy wydaje mi się, że jest to możliwe.
Prześlę panu posłowi te pisma do zapoznania się, no i być może, mam nadzieję, że pan poseł ma rację, a tylko jakiś urzędnik Mejnu no, wadliwie nam odpowiada.
No, tak może być, może też po prostu pytanie zostało w jakiś specyficzny sposób sformułowane.
No, dyrektorka tutaj, szkoły z 30-letnim doświadczeniem formułowała te pytania, także myślę, że jednak dobrze zostały zadane.
Tego nie chcę kwestionować, no bo nie znam tej sprawy. Natomiast ja muszę powiedzieć, wracając do tego, co zresztą powiedziałem, że zarówno jeśli chodzi o zmiany w edukacji domowej, i pan minister Czarnek, i pan minister Rzymkowski, no tutaj byli osobami, które raczej zdecydowanie opowiadały się za tym, żeby te zmiany przeprowadzić. Także ta życzliwość, jeśli chodzi o ten projekt, który jeszcze nie został wniesiony do Sejmu, ale jest już przygotowany i przekonsultowany, jest duża, więc mam nadzieję, że tutaj w ciągu no, kilku miesięcy ten projekt będzie w parlamencie i też zostanie przez parlament przyjęty. No i da tym rodzicom, którym bardzo zależy na takiej mocnej, ideowej edukacji, większe możliwości, żeby ich dzieci uczyły się w szkołach o takim profilu chrześcijańskim.
Panie pośle, wracając jeszcze do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, no można powiedzieć, że w przestrzeni publicznej stał się takim antycelebrytą. Ciągle powstają memy z jego wypowiedzi lub z wypowiedzi jego doradców. Tutaj ruch Akcja Demokracja rozpoczyna akcję Czarnek Out i o tym rozmawialiśmy też z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, pytając go, co należy dzisiaj zrobić, żeby zatrzymać te podziały wśród Polaków. Teraz mamy nowy podział, zwolennicy Przemysława Czarnka i jego przeciwnicy. I prezydent Poznania powiedział, że trzeba po prostu zmienić rząd. Co pan na to? Jaka jest pana recepta na to, by zasypać te podziały w polskim społeczeństwie?
No, Jacek Jaśkowiak jest ostatnią osobą, która powinna się na ten temat wypowiadać, bo jest prezydentem w Poznaniu od 7 lat. Prowadzi taką bardzo ostrą, polaryzującą politykę. Na początku tym przeciwnikiem byli kibice, później gminy podpoznańskie, później Kościół katolicki, teraz jest rząd PiSu. No, poznaniacy mający inne poglądy niż Jacek Jaśkowiak, i nie tylko w obszarze takim światopoglądowym, no są źle traktowani, często jako obywatele drugiej kategorii, więc jakiekolwiek komentarze ze strony Jacka Jaśkowiaka dla mnie nie są tutaj wiarygodne. I szczerze mówiąc, nawet jestem zdziwiony, że Jacek Jaśkowiak jest akurat o to pytany, bo to tak jakby pytać Janusza Palikota. No, kim jest Janusz Palikot, wszyscy wiedzą, kim jest Jacek Jaśkowiak, wszyscy wiedzą. Jest twardym, ultraliberalnym, progresywnym politykiem, który chciałby, żeby świat wyglądał zupełnie inaczej niż polska tradycja, niż w ogóle chrześcijańska tradycja jakiejkolwiek denominacji. Ten świat ma być światem wartości progresywnych, których no, nie ma miejsca na to, czym się wychowaliśmy. Także to jest taki bardzo kontrowersyjny polityk, a to, że jakieś jedno czy drugie zdanie wypowiada w sposób taki
na okrągło, czy umie w takiej czy innej sytuacji powiedzieć to, czego oczekują rozmówcy, to jest inna rzecz. Na pewno jest zręcznym politykiem, ale też jego polityka jest właśnie polityką bardzo mocno z jednej strony dzielącą poznaniaków. Tu, gdzie ma większość, nie ma żadnej litości dla osób, które mają inne poglądy.
Panie pośle, to w takim razie, jeśli nie zmiana rządu, no to jaka jest recepta na to, żeby nie dzielić coraz bardziej Polaków?
To znaczy, ja mogę mówić o sobie, no. Czy Polska była mniej podzielona 10 lat temu? Nie jestem przekonany. Na pewno rząd musi w różnych obszarach realizować politykę, dla której został wybrany. Ja na przykład mówię tutaj o sprawach dotyczących edukacji, bo szkoły niepubliczne w Poznaniu były i są dyskryminowane. Jedna ze szkół prowadzona przez siostry Urszulanki 7 lat, mimo że spełniła wszystkie wymagania ustawowe, przez 7 lat nie była przez Jacka Jaśkowiaka wpisana do rejestru szkół publicznych. Dopiero nasz rząd zmienił ten przepis i stworzył możliwość takiego wpisu. No i to jest jakiś taki przykład, że no, nie ci co mówią, ale ci co robią. I wydaje mi się, że to rządy Prawa i Sprawiedliwości dają szansę na to, żeby chrześcijanie wszystkich denominacji mieli więcej tlenu. Kiedy przyjdą rządy lewicowe i liberalne, w takim znaczeniu nowoczesnym słowa liberalne, bo one nie są wcale wolnościowe, no to moim zdaniem nie będzie nam lepiej. Jestem przekonany, że będzie nam gorzej i atmosfera w Polsce będzie gorsza.
Chciałbym zaprotestować, panie pośle, bo oddzielam stosunek do pana osobiście i pana bardzo szanuję za właśnie ujmowanie się także za mniejszościami wyznaniowymi, za pracę na rzecz rodziców edukujących domowo. I wiem, że pan jest człowiekiem wysokiej kultury i takie rzeczy jak taka dyskryminacja, dzielenie Polaków są panu obce, ale nasze doświadczenie, przynajmniej tu w Lublinie, gdzie wojewodą był obecny minister Czarnek, gdzie takie środowisko kulowo podobne, nie wiem, czy z kulem związane, no, odgrywa dużą rolę w administracji, w różnych urzędach, no to my, nie ma miejsca dla nas, protestantów. Tu na poziomie lokalnym mogę pokazać wiele przykładów różnych szykan czy dyskryminacji ze strony prokuratury. Taki raportśmy też sporządzili, także administracji państwowej czy sądów, a z pozycji centralnej telewizja pańskiego ugrupowania nazwała legalnie działający kościół w Polsce sektą i nie przeprosiła do dzisiaj, chociaż wysyłaliśmy pisma tam przedprocesowe, teraz już się toczy proces, ma być rozprawa we wrześniu. Także pan ładnie mówi, ja panu wierzę, że pan by tego chciał, ale pana partia, rząd pańskiej partii, administracja pańskiej partii na niższych szczeblach robi coś dokładnie odwrotnego. Być może nie znam sytuacji Poznania, być może właśnie to samo, co pewni progresywni politycy czy urzędnicy robią właśnie środowiskom katolickim. To my tego doświadczamy od kilkudziesięciu lat, a zapisu najbardziej.
Znaczy, no, ja w takich kwestiach szczegółowych to nie mogę rozmawiać, no bo ich po prostu też nie znam. Stoję po stronie wartości tradycyjnych. Uważam, że one chronią w największym możliwym stopniu chrześcijan, niezależnie od tego, jaki są, czy ludzi tradycyjnych poglądów, a chrześcijan niezależnie od tego, jaki są, jakiego są wyznania. Uważam, że raczej chrześcijanie powinni starać współdziałać razem, ponieważ te podziały, no nie tylko tak eklezjalnie są gorszące, ale także w życiu publicznym, w życiu społecznym one są szkodliwe. W Poznaniu jest tutaj też społeczność protestancka i przynajmniej z częścią z niej mam żywy kontakt i rozumiemy się dobrze, no bo są rzeczy, z których się możemy nie zgadzać teologicznie, ale w sprawach takich dotyczących funkcjonowania społeczeństwa
jest daleko idąca zbieżność poglądów i ja bym do tego namawiał, do zastosowania podziałów między ludźmi tradycyjnie myślącymi, bo dzisiaj wyzwania są zupełnie gdzie indziej. I jeżeli nie będzie rządu Prawa i Sprawiedliwości, to alternatywa jest tylko jedna. Rządy lewicowo-liberalne, na przykład pewnie daleko idące próby zmian dotyczących na przykład prawa do życia, dotyczące, nie wiem, eutanazji, dotyczące ustroju małżeńskiego. Więc jakby stawka jest bardzo wysoka.
Wejdę tylko w słowo odnośnie tego zasypywania podziałów. Może mógłby pan poseł wskazać na jeden obszar, w którym mógłby pan dyskutować, może wspólnie pracować z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, który deklaruje, że jest otwarty na osoby również o przeciwstawnych poglądach.
No, na przykład takim obszarem jest budowa infrastruktury w Poznaniu. Całkiem niedawno spotkałem się tutaj z samorządowcami z Poznania, był wiceprezydent Poznania, w sprawie budowy wiaduktów w Poznaniu i likwidacji korków. Poznań jest bardzo zakorkowanym miastem. To jest jeden z obszarów, ale tych spraw jest więcej. Na przykład rzeczą ważną dla wielu poznaniaków jest odtworzenie pomnika, który zbudowali Wielkopolanie jako wotum za odzyskanie niepodległości, pomnika wdzięczności, który został zburzony w październiku 1939 roku przez Niemców, a teraz Jacek Jaśkowiak od wielu lat blokuje odbudowę tego pomnika. Ale ja uważam, że tutaj można znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie i ten pomnik powinien powstać. Ja w ogóle jestem osobą, która nawet z osobami, które mają inne poglądy, jest gotowa rozmawiać. Natomiast z drugiej strony no, musimy też no, stać na straży i bronić tych wartości, w których wyrośliśmy. I dlatego wielokrotnie się dla Państwa wypowiadam, mimo że wiem, że tam relacje i różne są zaszłości i napięcia, no ale jaka jest alternatywa dla tego, żeby chrześcijanie wspólnie zabiegali o ważne sprawy społeczne. Kiedy powiedziałem o ustawie dotyczącej wsparcia teraz szkolnictwa niepublicznego, no to przecież jest to ustawa, która jak najbardziej jest rozwiązaniem na pewno, które się przyda także różnym wspólnotom protestanckim. Więc ja tutaj widzę raczej zbieżność. Takich przepisów nie było w czasach Platformy Obywatelskiej i moim zdaniem, jeśli zmieni się sytuacja polityczna w Polsce, jest mało prawdopodobne, żeby takie przepisy były, ponieważ tendencja zachodnioeuropejska jest taka, żeby uniformizować edukację w jednym duchu, takim mocno progresywnym.
My w telewizji Idź Pod Prąd jesteśmy za tym, żeby to rodzice uczyli własne dzieci kwestii światopoglądowych. Przypomnę tylko słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który twierdził, że poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm. To tak odnośnie tej otwartości na religię.
Ale tutaj stanę w obronie pana posła, bo już raz pan poseł tłumaczył, że on rozumie te słowa w znaczeniu dużo, dużo szerszym cywilizacji chrześcijańskiej. Oby miał pan poseł rację.
To trzeba powiedzieć cywilizacji chrześcijańskiej, ale przecież są nawet osoby, które są jakby no, niewierzące, są agnostykami, no, ale mimo to te wartości są dla nich bliskie. Ja tutaj to rozumiem bardzo szeroko i na pewno nie ma tu jakiegoś takiego bardzo wąskiego czy sekciarskiej intencji.
To powiem tak ku zachęcie do tych takich budowania mostów poziomych, że prezydent Jaśkowiak w wywiadzie, bo on wcześniej był naszym gościem, dokładnie takie stanowisko, jeśli chodzi o religię, chrześcijaństwo, o cywilizację zachodnią, o wolność, nam tu prezentował. Zachęcał nawet do czytania Biblii.
Tak, kilkukrotnie i miejmy nadzieję,
jako ateista zadeklarowany.
Może kiedyś pan poseł wraz z prezydentem Poznania razem wystąpią w telewizji Idź Pod Prąd.
Życzył.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Do widzenia.
Wzajemnie. Do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również za wasze głosy. Do nich przejdziemy już za chwilę, a teraz Sonda od klubu Idź Pod Prąd Warszawa. Co Warszawa myśli o reformach i pomysłach ministra Czarnka?
Jak pan uważa, dlaczego coraz mniej osób uczęszcza na lekcje religii?
Czemu? Sam nie uczęszczałem, bo były nudne i nasza babeczka robiła te lekcje bez butów. Śmierdziało jej ze stóp. Naprawdę, chodziła na boso. Była jakby boso przez świat, praktycznie na każdej lekcji, więc ja nie uczęszczałem, byłem tylko na paru lekcjach. Więc szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Myślę, że społeczeństwo się trochę zmienia. Ludzie wiedzą, że religia jest i dobra, i zła, chociaż teraz myślę, że robi więcej zła niż dobra. Kiedyś też robiła więcej zła.
Poza dużo lewactwa i takich innych rzeczy. Uważam, że ludzie odchodzą od tego, od rodziny. Rodzina się coraz mniej zaczyna liczyć. Tylko są jakieś, każdy tylko ja. I nic poza tym.
Może przez zmiany, jakie ostatnio były, jakby udział Kościoła w różnych jakby w różnych sprawach związanych z polityką, tak? Może w ten sposób.
Coraz mniej uczęszcza też, no nam się do kościoła, dlatego też no, dzieci też nie chodzą na religię, tak mi się wydaje.
Jak się spotyka takich księży, to nie dziwne.
Jak po prostu niewłaściwie często lekcje religii są prowadzone, tak? Bo religia musi zaciekawić jak każdy inny przedmiot. To jeżeli wprowadzimy dowolność, co byłoby zresztą, uważam, bardzo dobre, byłaby dowolność nauki w ogóle, to z każdym przedmiotem byłoby tak samo, tak? Historia, matematyka, fizyka. Jeżeli będzie nudny nauczyciel, to nikogo to nie przekona. Tak? To samo będzie z religią.
Ja myślę, że jakbym miała dzieci, to bym posłała dziecko na religię. Sama jestem wierząca.
Jak pani sądzi, bo ostatnio minister Czarnek chce temu zapobiec i między innymi chce wprowadzić nauki o cnotach niewieścich. Czy to może coś zmienić tendencje właśnie, jeśli chodzi o ilość osób na lekcji religii?
Myślę, że to nie pomoże.
Znaczy nie, to zniechęci młodzież do tego, więc myślę, że nie.
Kogo ma to zachęcić? Bo chyba nie młodzież. No właśnie. Więc myślę, że te reformy są, no, nic nie warte.
Premier Morawiecki też niedawno mówił, że trzeba chronić dzieci przed lewicowością, przed tą nauką właśnie z tej lewej strony ideologii. Czy pan uważa, że w ogóle szkoła powinna być wolna od ideologii, czy powinna jakąś ideologię jednak przekazywać?
Myślę, że ogólnikowo powinny przekazywać jakiekolwiek tematy, tak? Aczkolwiek ani w lewo, ani w prawo to nie powinno być jakoś mainstreamowane. Uważam, że powinna być neutralna politycznie, ale przekazywać główne po prostu treści merytorycznie. Mówię, nie w lewo, ani nie w prawo, po prostu centrowo. Jak to jest po prostu dla osoby takiej, można powiedzieć, średniej, tak powinni to w miarę łatwo tłumaczyć i przekazywać młodym ludziom.
Coś, nie wiem, coś wierzy, to powie, że w tą stronę, drugi powie, że nie wiem, na stronę lewicową, no wydaje mi się, że to rodzic powinien decydować, nie wiem, czego dziecko się uczy, nie? I bardziej bym stawiał na to, żeby rodzic miał większy wpływ jakby na to, nie? Nie żeby było odgórnie, że ja dziecko wysyłam na przykład do szkoły i wtedy ktoś, nie wiem, uczy moje dziecko ideologii lewicowej albo w drugą stronę, nie wiem, jakiejś tam powiedzmy katolickiej, tak? Tylko że ja powinienem decydować, no żeby mieć wpływ powiedzmy, na co dziecko się uczy, nie?
Bardzo dziękujemy klubom Idź Pod Prąd Poznań i Warszawa za te sądy. No wiedz, że takie nastroje raczej są w tych miastach, że to rodzice chcą decydować o tym, czego będą uczyć swoje dzieci, że szkoła powinna być jednak wolna od ideologii.
No tak, takie jest myślenie, myślę, znacznej części Polaków, ale kiedy przychodzi co do czego, to górę biorą te silne emocje PiS, antyPiS, czy Platforma, antyPlatforma i już Polacy zapominają o wolności, o budowaniu przestrzeni wspólnej, gdzie i zwolennicy jednej, i drugiej strony mogliby wspólnie realizować swoje przekonania, a w rzeczach takich, jak na przykład mówił poseł Wróblewski, tam budowa jakiejś drogi, mostu czy czegoś, no to jednak współpracować, bo tu i katolicy, i prawosławni, i ateiści, i protestanci, czy muzułmanie, no będą jeździć tą samą drogą, no to tam może by jednak razem ją zbudować. Myślę, że w interesie przeróżnych takich strategów politycznych, szczególnie od tych kwestii wizerunkowych, bardzo ważne jest działanie takie podprogowe na emocjach i dlatego w ramach szczególnie kampanii wyborczych rozpoczyna się szczucie, żeby wytworzyć pewne emocje, żeby jak gdyby rozum przestał funkcjonować i wtedy, to zresztą psychologia tłumu właśnie o tym mówi,
że... emocje są na rękę,
nawet mądrzy ludzie w tłumie głupieją, że jeśli by tłum podzielić na jednostki, to będą mówić rozsądnie, a kiedy ich zebrać w tłum, będą robić głupio, nie? No to taka jest mniej więcej psychologia tłumu w uproszczeniu. Także tutaj myślę, że szczególną rolą dziennikarzy i takich światłych polityków, bo obu naszych gości zaliczam do tego nurtu, choć są z przeciwnej strony barykady i cieszę się, że udało się dzisiaj w programie ich zderzyć.
Razem.
Nie jeszcze razem, ale już w jednym programie, nie? Że tego typu rozmowy, właściwa reakcja publicystów, którzy nie będą tak jak w TV PiS nazywać kościołów mniejszościowych sektami, czy tam, no dzisiaj zdaje się Telewizja Republika zasłynęła, tam pan Sobala nazwał bardzo wulgarnie pana Tuska, nie? Oczywiście można mieć jak najgorsze zdanie o panu Tusku, ale mówienie...
Czyli taka naparzanka.
Mówienie w ten sposób, zobaczcie, ja jestem ukarany przez sąd Rzeczpospolitej, przepraszam, przez sąd Rzeczpospolitej, a oskarżony przez pisowską prokuraturę za to, że pokazując pewien wywód, dlaczego uważam, że prezydent Duda zdradził obietnice wyborcze, zdradza polską rację stanu, nazwałem go zdrajcą i ja mam wyrok. A zobaczcie, tutaj szef kiedyś radia, pan Sobala w telewizji Republika nazywa na H praktycznie premiera i tam, wiecie, różne tam funkcje pełnił. I to jest, i pisowcy biją brawo, że
czy
to
będzie
fajnie.
Proces?
Nie, ja nie wiem, czy będzie, ale chodzi, zobaczcie, jaka jest dysproporcja, jaka jest w Polsce dysproporcja. Tu nie zgadzam się z moim przedmówcą, panem Wróblewskim, że tutaj właśnie katolicy są tam ciemiężeni. Nie, tu właśnie ludzie, którzy nie są katolikami, którzy nie podzielają tych wartości pisowskich, są ciemiężeni dzisiaj w Polsce i to naprawdę bardzo szkaradnie, na beszczela, na chama, nie? No, ale rozumiem, że tutaj pewien instynkt stadny, pan poseł jest z PiS-u, no to tam nie może tak, że tak powiem, wprost zaatakować wierchuszki, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda nam się zbudować formułę, gdzie tacy ludzie, zarówno jak prezydent Poznania, jak i poseł z Poznania i ktoś z kręgów protestanckich i katolickich i prawosławnych i ateistycznych będą mogli rzeczowo rozmawiać o rzeczach wspólnych.
Może to mi się marzy. W Poznaniu to się uda.
Ja chcę w Lublinie. Mnie tu Czarnek nie zastraszy, mówiąc, że Lublin nie protestuje przeciwko religii katolickiej. Protestuje, towarzyszu Czarnek.
Czarnek zresztą nie urodził się w Lublinie, a pastor Paweł Chojecki tak.
Już jakoś tak się złożyło, także o Lublinie to ty się lepiej nie wypowiadaj.
Zapowiadaliśmy niespodziankę i mam informację, że Andrzej już skończył rysunek. Czy możesz, Andrzej, zdradzić, co dzisiaj narysowałeś?
To jest postać pana Kaczyńskiego, pana Czarnka. W odpowiednim stroju.
Czyli w jakim stroju? Możesz wytłumaczyć szczególnie młodym widzom, co miałeś na myśli.
Tu jest strój takiego młodego czekisty i sutanna. I to... mówi samo za siebie.
Widać uśmiechy na twarzach i tak jak rozumiem, że oni, Kaczyński i Czarnek, chcą podzielić Polskę. Pastor Paweł Chojecki, czy to uda się? Bo też pytaliśmy o to prezydenta Jaśkowiaka i posła Wróblewskiego, o ten podział w Polsce. No, te słowa były wypowiedziane publicznie przez Przemysława Czarnka, że problem z lekcjami religii ma Poznań, ma Warszawa, ma Gdańsk, a reszta Polski nie ma tego problemu. Czy myślisz, że skutecznie uda się podzielić Polskę, czy jednak Polacy się zmobilizują i pozostaną jednością?
Recepta prezydenta Poznania zmienić rząd wydaje mi się troszeczkę jednak, jakby to powiedzieć, nieodpowiadająca całemu skomplikowaniu tej sytuacji. Tutaj jeden z naszych widzów zacytował Orwella na Twitterze, możecie zobaczyć, chyba podałem już to, że ci, którzy są, głosują na rząd, który jest, że tak powiem, opresyjny, totalitarny i tak dalej, nie są jego ofiarami. Są jego wspólnikami. I żeby zmienić rząd, to trzeba zmienić nastawienie Polaków do wolności. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli dalej będzie mentalność Kalego, że ma być wolno mojemu kościołowi, a twojemu ma być niewolna, nie będzie tutaj lepszego rządu.
Ale jak zmienić to nastawienie w stosunku do wolności?
No, tam trzeba działać na kilku płaszczyznach. Ta płaszczyzna publicystyczna, to już mówiłem, budowanie tych mostów poziomy, żeby ludzie zaczęli widzieć po drugiej stronie też człowieka z jakimiś tam wartościami, celami, że on też tam czegoś dobrego chce, choć tam się diametralnie różni, możemy tam się bardzo, że tak powiem, ostro ścierać w pewnych problemach, ale z drugiej widzimy, że coś tam mu w głowie świta, chyba że to jest człowiek no już do cna zdegenerowany, no to wtedy tam się nie da z nim wielkiego dialogu nawiązać, no ale wtedy jest drugi poziom. Nie? Drugi poziom to jest ten front duchowy, bo ten to jest front psychiczny, powiedzmy, mentalny, nie? Rozmowy, budowanie, pokazywanie wspólnych wartości, dawanie doświadczenia wspólnoty. To na przykład Orban robił w początkach swojej walki o władzę, czyli 2006-2010. Tam nawet jeden z architektów węgierskich, pan Makovec, on zbudował, można powiedzieć, taką przestrzeń wspólną na wsiach czy miasteczkach. Nie? Tam komuniści chcieli każdego do domu i tylko, wiecie, szczekaczki na ulicach i jedna TV PiS nadaje, nie? I tylko jedna propaganda i tak dalej. Nie? A Makovec zbudował takie, można powiedzieć, zadaszenia w centrach
miasta.
Miejsca
spotkań.
Miejsca spotkań, nie? Żeby ludzie zaczęli znowu wychodzić z domu i poznawać się, a potem się organizować i zobaczyć, że mają wiele wspólnego. I tak ten ruch obywatelski Orbana powstał. On dzisiaj no to
wiele
zszedł tam na brzydkie tory,
kół.
Ale pokazuje, jak to socjologicznie się zdarzyło. I mniej więcej coś takiego na poziomie właśnie społecznej, a duchowo, no to musimy Polakom pokazać słowo. To, co śpiewał Jacek Kaczmarski o lutrze, że wszyscy totalitaryści chcą zniszczyć wolność, chcą zniszczyć rozumienie prawdziwego chrześcijaństwa. Czyli żeby się temu oprzeć, ty musisz wziąć do ręki słowo, wziąć do ręki Biblię, zacząć czytać to, co Bóg do ciebie napisał. Nie do księży, nie do prałatów, nie do teologów. Jezus chce z tobą się skontaktować bez żadnych pośredników. Weź do ręki Jego słowo i zacznij czytać.
Jeśli nie masz egzemplarza Biblii, pisz do nas na kontakt@izpodprat.pl. Z chęcią ci wyślemy. Andrzeju, dziękujemy ci za twoją dzisiejszą pracę.
Dzięki. Mam nadzieję, że mimo starań PiSu Poznań i Warszawa zostaną w Polsce.
Miejmy nadzieję, że te plany się
nie da się nie wykroić Czarnkowi tych miejsc w Polsce. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich warszawiaków, wszystkich poznaniaków, Trójmiasto, ale też oczywiście Kraków, Lublin, Chrubieszów, Bychawę.
Mamy głos z Poznania. Bartek Pankowiak. Poprzednicy prezydenta Jaśkowiaka nie dorastali mu do pięt. Mogliby się wiele od niego nauczyć. Mieszkałem w Poznaniu kilka lat i z moich obserwacji wynika, że jest to jeden z najlepszych prezydentów.
No widzicie, że tu optyka... Jak gdyby punkt siedzenia zależy od punktu widzenia. Bardzo cię pozdrawiam, Bartku. Jeśli ktoś nie ma takich, można powiedzieć, silnych jakichś tu, no nie wiem, aspiracji, czy przekonań, czy misji katolickiej, nie? Tylko jest, można powiedzieć, bardziej krytyczny w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego, no to wtedy trochę lepiej widzi działania prezydenta Jaśkowiaka. Jeśli z kolei no, ktoś te wartości katolickie na piedestał wysuwa, no to widzi, że źle, że opresja i tak dalej. Nie? Mówię, ja nie mieszkałem w Poznaniu, nie ustosunkowuję się do tego. Tutaj jak w naszym programie zaprezentował się prezydent Poznania, no mam jak najlepsze myśli, jeśli chodzi o to, że to jest człowiek, z którym można podjąć jakąś rozmowę. Tylko podejrzewam, tak jak już widzę poletko lubelskie, że te różne podziały, one nie wynikają ideologicznie tylko. One rodzą się na poziomie różnych koterii i grup interesów, które chcą więcej nakraść. I wtedy, mówię, TKM następuje, nie? I nie żadne ideologie, nie religia, tylko kto bliżej do koryta. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, my nie umiemy, że tak powiem, wyjść poza schemat. My tylko tak, no to jest nasi, to są wasi i się naparzamy i jest wojna i sobie tylko dokładamy, nie? Nie ma takiej kultury rozmowy ze sobą nawzajem, no i nie ma też umiejętności przymknięcia oko na cudze błędy. Na, już nie mówię nawet o przebaczeniu, ale trzeba mieć grubą skórę niekiedy, nie? Tego w Polsce nie ma, tego musimy się uczyć i no cóż powiedzieć, nie będziemy mieć dobrego rządu, póki nie naprawimy narodu. Proste.
Jeszcze dwa głosy. Jacek Bojko. Polska jest państwem świeckim. W szkołach państwowych nie ma miejsca na propagowanie żadnej religii. I drugi głos.
Ale
Rafał Bąk.
Odpowiem, to jest teoria. Polska jest państwem katolickim. To jest Taliban katolicki. To widać w szkołach, to widać w sądach, wszędzie. To jest tylko na papierze deklaracja, że jest państwem świeckim. Absolutnie nie jest państwem świeckim. Jest państwem katolickim, a dokładnie katolicko-komunistycznym. Ten rysunek, który przed chwilą Andrzej tutaj no jeszcze szlifuje, nie? Ale już pokazał nam tę wersję wstępną, pokazuje. Nie? Tu Czarnek, opcja kato, a Kaczyński, wyrastający z komuny, pamiętający czasy Gomułki i mówiący jak Gomułka, no to jest ta opcja komuna, zamordyzm. Państwo wszystkim ma się zajmować. Kato komuna nami rządzi. To nie jest żadne świeckie państwo, ani w ogóle nawet wolnościowe państwo.
Pytanie,
to nie
Rafał Bąk,
jest.
Czy można jakoś zaprzestać nauczania ideologii w szkołach, a skupieniu się na samej nauce?
No, każdy ma jakąś ideologię, no to wiecie, każdy nawet jak naucza matematyki, to weźmie taki przykład zadania, który komuś tam się będzie nie podobał, a którymś się będzie podobał, nie? To pokazuje...
Ograniczyć te zapędy
nie da się ograniczyć ideologii, no bo człowiek został stworzony jako właśnie istota, która potrzebuje ideologii, nie? Potrzebuje wyjaśnienia świata, nie tylko potrzebuje karmy, w sensie do koryta, żeby mu nawrzucać tam... nie wiem, jakichś ziemniorów czy czegoś jeszcze, nie? Tylko potrzebuje wartości wyższych, potrzebuje tego odpowiedzi na ważne pytania egzystencjalne, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, no to jest ideologia, nie? Czyli żeby nie było tutaj uciskanych i uciskających, to musimy dać dowolność, musimy sprywatyzować szkoły. Zlikwidować MEN. Albo, tak jak powiedziałem, to kompromis z mojej strony, żeby MEN tylko przeprowadzał egzaminy państwowe. Nie? Tam, czy jakieś tam, wiecie, znajomości matematyki, tam historii, czy języka polskiego, choć przy historii to już będą schody, w polskim też. Nie? Ale tylko tak widzę rolę dzisiaj państwa. Bo wiecie, gdybyśmy mieli tam XVIII wiek, to troszkę inaczej bym to widział. I historycznie tam jest uzasadnione edukacja no, ludzi, którzy nie mieli żadnych pieniędzy. No chłop pańszczyźniany nie ma pieniędzy, no to jak on ma pójść do prywatnej szkoły? No niemożliwe, nie? No to wtedy darmowa edukacja publiczna miała jakiś sens. Dzisiaj nie ma żadnego sensu. Żeby skończyć wojnę ideologiczną, trzeba sprywatyzować szkoły, kropka.
I tym również zajmujemy się w środowisku Idź Pod Prąd. Teraz krótka zachęta. Dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd? Ja tylko przypomnę, że mamy cel na każdy miesiąc, również na lipiec, żeby zebrać 1000 wpłat na Idź Pod Prąd. Także teraz głos od Was. Dlaczego warto nas wspierać?
Chciałbym Cię zaprosić do oglądania telewizji internetowej Idź Pod Prąd. Dlaczego? Ponieważ tam znajdziesz każdego dnia i usłyszysz prawdę, wolność słowa, ogrom wiedzy, różne tematy polityczne, historyczne, religijne, przede wszystkim duchowe. Ja już wybrałem tą telewizję, która mówi prawdę i wspieram ją każdego miesiąca.
Wspieram telewizję Idź Pod Prąd już od dłuższego czasu, ponieważ jest to, myślę, najbardziej skuteczny projekt ewangelizacyjny w naszym kraju.
Wspieram telewizję Idź Pod Prąd, bo uważam, że Polska bardzo potrzebuje takiej inicjatywy, czyli przytomnego oglądu na to, co się wokoło dzieje, rzetelnej informacji i takiej chrześcijańskiej pracy u podstaw nad moralnością Polaków.
tak jak przed chwilą widzieliśmy, 720 wpłat na dzisiaj, także no jeszcze trochę brakuje. Zachęcamy Was do wsparcia naszego projektu. Szczegóły na stronie itspodprat.pl/wsparcie. I mamy głos od Tomka. Póki starczy mi sił płuty, będę Was wspierał. Dziękuję Bogu, że trafiłem na Was w moim życiu. Gnamy dalej. Dziękujemy za ten głos.
Ja czytam wszystkie te dopiski, bo na przelewach można dopiski różne dawać. Także dziękuję za te słowa. Dziękuję Tobie, Tomku, i dziękuję już tym 720 osobom. No i czekamy na mecie, żeby się zameldowało 1000, jak co miesiąc. Już trzeci rok.
Tak, i bardzo dziękujemy też za Wasze wsparcie w terenie. Mamy zdjęcia od Łukasza Supruna z banerem hashtag support pastor Chojecki. W Polsce skazują za słowa. No niestety to jest smutna prawda, ale tak się dzieje. Pastor Paweł Chojecki został skazany wyrokiem nieprawomocnym przez Sąd Okręgowy w Lublinie za krytykę
Nieprawomocnym i niesprawiedliwym, a niektórzy, ja też uważam, haniebnym za wolność wypowiedzi w Rzeczpospolitej, która słynęła właśnie z wolności słowa i tolerancji dla odmiennych poglądów. Mnie prokuratura lubelska, właśnie mówiliśmy o opresji, i sąd lubelski tak potraktował. To jest hańba. No już trudna będzie do zmazania.
To jest hańba. Są również apelacje. Dziękujemy wszystkim osobom, wszystkim prawnikom. Nie dajemy się i gnamy dalej. Robimy swoje, tak jak mówił prezydent Poznania. Dziękuję Wam, że dzisiaj byliście z nami. No, program na bogato o 1,5 godziny minęło. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział.
A zapraszam, niebawem będą jaja. Nie, dokładnie będzie jaja.
Idź pod prąd. To już jutro o godzinie 13.
Dziękuję i do zobaczenia.
A jeszcze dziś 18. Idź pod prąd, dogrywka, a później 20.30 narodowe czytanie Biblii. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Jedną z największych form bezbożności, której dopuszcza się jakiś naród, społeczeństwo, wcale nie jest ilość jakichś tam ołtarzy cudzym bogom, jakichś świątynek, przeróżnych rzeczy, czyli nie bałwochwalstwo nawet jest tym, co najbardziej Boga obraża. Budzi największy Boży gniew i prowadzi do, można powiedzieć, jakiegoś rozpadu, zniszczenia, wymazania niekiedy z historii danego narodu. Oczywiście bałwochwalstwo prowadzi do tego, co mówię, ale to jeszcze nie jest apogeum bezbożności narodu. Apogeum bezbożności narodu jest, kiedy spora część jego przedstawicieli, szczególnie jego elity, oddają swoje dzieci na ofiarę Molochowi, żeby uzyskać od Molocha przychylność, powodzenie, karierę i tak dalej. To właśnie narody, które Kananejczycy tak zwani, którzy byli przed Żydami na ziemi obiecanej, to właśnie była cecha tych narodów. Oni swoje dzieci składali w ofierze, często na przykład budując jakieś zamki czy miasta, to swojego pierworodnego zabijali i zamurowywali w tych fundamentach, żeby Moloch błogosławił. Żeby mieli święty spokój, żeby mieli karierę. A teraz wracamy do Polski. 2021. I tu coraz słyszę historię, gdzie katolicy rodzice wiedzieli, że ksiądz gwałci im dziecko. Ale dla świętego spokoju, dla kariery, dla tego, żeby sąsiedzi krzywo na nich nie patrzyli, nie tylko nie zajęli się wymierzeniem sprawiedliwości, doniesieniem do organów, czy jak tam, ale jeszcze wysyłali to dziecko, żeby dalej było gwałcone przez księdza czy biskupa. Czy to nie jest analogia? Czy Bóg nie zajmie się takim narodem niebawem?
Dwu- 27 lipca 1968 roku minister obrony narodowej PRL generał broni Wojciech Jaruzelski wydał rozkaz nakazujący zorganizowanie II Armii Wojska Polskiego. Po raz pierwszy od 1945 roku polskie siły zbrojne utworzyły armię. II Armia Wojska Polskiego miała wziąć udział w inwazji na Czechosłowację. Razem ze sowieckimi armiami utworzyła tzw. Grupę Wojsk Północ, dowodzoną przez generała Iwana Pawłowskiego. Dowódcą II Armii mianowano generała Floriana Siwickiego. W skład armii weszły głównie siły Śląskiego Okręgu Wojskowego, 4. Dywizja Zmechanizowana, 10. Dywizja Pancerna, 11. Dywizja Pancerna i szereg mniejszych jednostek. Dodatkowo generałowi Siwickiemu przydzielono jako wsparcie 6. Dywizję Powietrzno-Desantową z Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W sumie armia liczyła 28 600 żołnierzy, miała na wyposażeniu 750 czołgów, 590 transporterów opancerzonych i wiele innego sprzętu. Jej zadaniem było opanowanie północno-zachodnich Czech wokół miasta Hradec Kralowe. Po wkroczeniu do Czechosłowacji II Armia Wojska Polskiego nie musiała łamać zbrojnego oporu, co zdarzało się jednostkom sowieckim. Polscy żołnierze zablokowali garnizony armii czechosłowackiej, nie pozwalali na żadne ruchy blokowanych jednostek, ale ich nie rozbrajali. Poza tym likwidowali niezależne drukarnie i rozgłośnie radiowe, których podczas rządów liberalnego Aleksandra Dubčeka powstało bardzo wiele. II Armia Wojska Polskiego okupowała część Czechosłowacji do jesieni 1968 roku. 15 lat później generał Siwicki został następcą generała Jaruzelskiego na stanowisku ministra obrony narodowej i pełnił tę funkcję jeszcze w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.